A gościem poranka wnet jest Bronisław Wilczteń, publicysta, pisarz związany z tygodnikiem w sieci. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy książka, nad którą pan pracował, będzie miała kolejny rozdział pod tytułem Koronawirus?
Nie, nie będzie miała. Ona już jest zamknięta, wyjdzie w maju. Ale to, o czym tam piszę, to bardzo mocno związane jest ten stan cywilizacji naszej, bardzo mocno jest związane, znaczy odsłania się przy obecnych wydarzeniach, bo to obecne wydarzenia taki crash test cywilizacyjny, który pokazują stan cywilizacji, a więc tylko, że tak powiem, dodają kolejnych dowodów do tego, co ja tam próbuję pokazać.
Co odsłania epidemia koronawirusa?
No odsłania naszą niesłychaną naiwność, w sensie mówię cywilizacyjnym, i odsłania to nasze taki specyficzny, powiedziałbym brutalnie, taki infantylizm, wyobrażenie, że opanowaliśmy świat, wyobrażenie, że panujemy nad rzeczywistością, nad sobą, że dowolnie, prawda, jesteśmy w stanie kształtować zarówno swoją rzeczywistość, już nie tylko polityczną, ale nawet organiczną, te wszystkie transhumanizmy i inne rzeczy. To odsłania, jak niebywale jest to naiwne i łudne. Odsłania, jak bardzo jesteśmy wpisani w swoją naturę, ludzką naturę. Od czego musimy uciec, wyobrażając sobie, że posiadamy boskie potencje.
Myślisz, że pokora to będzie odpowiedź cywilizacji, szczególnie cywilizacji europejskiej na ten kryzys, czy przeciwnie, po zwalczeniu pandemii, bo to kiedyś nastąpi, wpadniemy w jeszcze większą dumę?
No, ja oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, przepraszam, natomiast trudno wyciągnąć takie, powiedzieć, czego uczy nas historia, bo można powiedzieć tak, że z obserwacji historii wynika, że historia z pewnością nikogo niczego nie nauczyła. A to też jest nieprawda, bo sprawa jest bardziej złożona, bo czasami na krótkim dystansie albo pewne grupy czegoś uczy. Trudno mi powiedzieć, czy w sensie świadomości będzie miało to istotny tak wpływ. Myślę, że na niektóre zjawiska na pewno, na zjawiska polityczne na pewno tak. To znaczy, że te rojenia o tym ponadnarodowym stadium naszej cywilizacji, o tym, że przekroczyliśmy już poziom państw narodowych i że na przykład w Europie to już Unia Europejska wypiera tradycyjne państwa, to wszystkie te wszystkie rojenia, nadzieje, czy też z łudy, to się zderzają w tej chwili i ostentacyjnie rozpadają. To nie znaczy, że takich postaw nie będzie, że nie będą próbowali działać w tym kierunku rozmaici ludzie i wpływowe grupy, ale myślę, że szansa na to będzie dużo mniejsza. Zresztą napisałem taki felieton, przepraszam, się odwołam do siebie, czy Unia Europejska przetrwa koronawirusa. Znaczy oczywiście ona go przetrwa, ale pytanie w jakim stanie. Ale w sensie głębszym na przykład, w sensie duchowym, w sensie tym, czy zdamy sobie sprawę, jak bardzo zredukowaliśmy nasze istnienie i jak bardzo zredukowaliśmy do wymiaru czysto takiego materialno-doraźnego i jak bardzo jednocześnie poddaliśmy się rozmaitym złudom, to czy to trafi do świadomości, to mi trudno powiedzieć. Jeśli nie trafi, no to znaczy, że cywilizacja europejska chyli się ku upadkowi. Oczywiście to znowu jest takie uogólnienie, bo cywilizacja europejska to można powiedzieć, że są różne narody, różne fragmenty tej cywilizacji, że pewne kraje będą funkcjonowały zdecydowanie gorzej, a inne mogą funkcjonować całkiem nieźle. No ale jeżeli mówimy o takich szerokich kwantyfikatorach, no to tyle mogę powiedzieć.
Czy czasami nie stawiałeś sobie pytania, oczywiście jest pandemia, jest koronawirus, jest zagrożenie, ale przy okazji jest taki wielki eksperyment społeczny. Mianowicie właściwie wszyscy Europejczycy, ale też i Amerykanie na bym powiedział, na polecenie władz zostają w domu, oddają się temu internowaniu z powodu strachu i zagrożenia, ale jednak tak się zdarzyło.
No tak, pytanie, to jest jeszcze krótkotrwający ten eksperyment. My zobaczymy, jak on będzie funkcjonował, kiedy będzie bardziej uciążliwy, bo zostać w domu na tydzień czy dwa tygodnie, no to nie jest aż tak strasznie trudne, ale kiedy to będzie się przeciągało, no to może już zacząć prowokować rozmaite odruchy buntu, niechęci, odmowy tego, znaczy tego jeszcze wszystkiego nie wiemy. Ten eksperyment społeczny, ja myślę, że to jest podstawowa rzecz, którą demonstruje, to po pierwsze to, co jest oczywiste, to jest potrzeba i siła i znaczenie państwa narodowego. A z tego wynikają różne inne rzeczy, to znaczy to, że żyjemy we wspólnocie, bo co to jest państwo narodowe? No to jest pewna forma, którą przybiera wspólnota narodowa, najszersza wspólnota, z którą człowiek potrafi się identyfikować współcześnie. A więc, że żyjemy we wspólnocie, że jesteśmy uzależnieni od tej wspólnoty i te nasze rojenia, że jesteśmy takimi, takimi bytami samoistnymi, takimi monadami, które samoistnie, prawda, sobie dowolnie funkcjonują w tym świecie, mogą wybierać swoje środowisko raz tak, raz owak, to ta choćby sytuacja pokazuje, jak one są złudne, nieprawdziwe, to znaczy, że być może jakieś tam pojedyncze osoby, grupki są w stanie tak w jakiś czas funkcjonować, ale ludzie jako tacy nie. Więc to doświadczenie jest myślę, że też będzie, przyniesie nam dla nas konsekwencje. A poza tym popatrzmy, to też się zastanawiam, czy to jednak nie będzie musiało odnieść wpływu. Ten wirus nie jest aż taki straszny, to znaczy on jest strasznie zaraźliwy, ale nie jest morderczy tak bardzo jak inne. I wyobraźmy sobie, gdyby zamiast tego wirusa był to taki wirus w rodzaju eboli, prawda, którego śmiertelność sięga 70%. No co by się działo? Na szczęście nic takiego się nie dzieje, ale to pokazuje, że taki no, niespecjalnie groźny w sumie wirus wymyka się naszym możliwościom, że ta natura świat, który wydawało się, żeśmy opanowali, nie jest bez porównania przekracza nas. I to jest, i to powinno dać asumpt do myślenia. No tak jak ten eksperyment społeczny, o którym mówisz, to znaczy to doświadczenie pozostania w samotnie, to też powinno, czy w kręgu najbliższych, powinno wyzwalać pewien dystans do naszej rzeczywistości. Chociaż jak czytam jakichś typów, którzy mówią, jak opisują, jak wygląda ich życie i piszą Netflix, coś tam, Netflix, coś tam, Netflix, no to myślę sobie rany boskie. To ich, że tak powiem, doświadczenie to raczej, które wyniosą z tego, to raczej jest takie degradujące niż wzbogacające.
Teraz używam cudzysłowiu, bo stwierdzam, że podoba ci się, i to jest cudzysłów, ten spór cywilizacji z naturą i to, że natura potrafiła przemówić własnym głosem i pokazać, jakie jest miejsce człowieka w tym wszechświecie.
Oczywiście, że mi się nie podoba i oczywiście patrzę z przerażeniem i smutkiem na to, co się dzieje i trudno nie współczuć tym ludziom, którzy chorują, umierają. Więc ale to jest dla mnie oczywiste. To jest dla mnie oczywiste i oczywiste było zawsze. To znaczy zawsze, od kiedy zacząłem trochę głębiej myśleć. To znaczy, to jest przede wszystkim sprawa śmierci, że jesteśmy bytami śmiertelnymi. My usiłujemy wypchnąć tą śmierć z naszego życia, z naszej cywilizacji, prawda? Usiłujemy zapomnieć o niej. I to przybiera rozmaite formy, właśnie jak powtarzam, dość często takie czasami infantylne, groteskowe. Staramy się o tym nie myśleć, ale to jest podstawowe to skończoność naszego życia jest podstawowym czynnikiem takim, który nas określa. Oczywiście nie tylko to, ale te wszystkie rojenia o tym, że wydłużymy w nieskończoność życie, no to, to przypomina mi takie wyobrażenie jakiegoś lekkoatlety, który patrzy na to, że ponieważ tam o jakieś dziesiąte części sekundy wydłużamy nasze rekordy, bijemy rekordy, to sobie wyobraża, że będziemy już niedługo skakać w nieskończoność, dalej i będziemy biegać nieskończoną szybkością. A więc to jest ujawnienie się tego, co tak czy siak istnieje. To jest takie bardziej gwałtowne ujawnienie się, bo tak naprawdę popatrzmy przy całej skali tego doświadczenia, to na skalę globalną ta liczba tych wypadków śmiertelnych nie jest wcale taka duża. To jest tylko takie uświadomienie nam właśnie, że pojawia się nagle coś, czego nie znamy, a to, że pojawi się coś, czego nie znamy, bez przerwy się pojawia i będzie się pojawiało, jest oczywiste. I to w wymiarze zarówno natury, jak i w wymiarze kultury. Te, prawda, migracje ludności, prawda, na które naiwnie odpowiadali ci prawda, pięknoduchowie europejscy. No to otwórzmy granice, jeżeli ludzie chcą u nas mieszkać. Co oczywiście doprowadziłoby do katastrofy na skalę niewyobrażalną. Otóż to mówię o z kolei o wymiarze takim społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym, że bez przerwy spotykamy się ze zjawiskami, których ani nie opanowaliśmy, ani nie jesteśmy do końca w stanie opanować. I które pokazuje nam tu znowu ten powrót granic, w każdym tego słowa znaczeniu, w sensie dosłownym i metaforycznym. Metaforycznym w sensie tym, że odgraniczamy się, że musimy się odgraniczać jako grupy, jako jednostki od innych, pokazuje nasze ograniczenie, nas jako ludzi, czyli to, co nazywamy naszą naturą.
Polityczne pytanie. Twoim zdaniem rządy zareagowały tak, jak powinny, czy przesadnie?
To różnie. Po pierwsze, one różnie w różnych miejscach reagowały. Inaczej reagowały w Anglii, inaczej reagowały we Francji. Nawet w Niemczech różne landy różnie reagują. Ja nie wiem do końca, trudno mi ocenić, jeszcze nie mam takich kompetencji, żeby powiedzieć, czy to są właściwe działania. No wydaje mi się, że ta obrona życia i zdrowia, próba takiego obrony życia i zdrowia ludzi jest niezbędna. Ale też ja czasami słyszę takie, czytam takie teksty, że co tu mówić o gospodarce, prawda? Tu jest życie ludzi ważne. No to są znowu naiwne stwierdzenia, bo cóż to jest gospodarka? To jest materialny wymiar cywilizacji. Bez odpowiedniego rozwoju tej gospodarki nie mielibyśmy ani służby zdrowia, ani lekarstwa, ani rzeczy, które pozwalają nam przetrwać taki stan i wyjść w miarę obronną ręką. A więc gospodarka jest, to, że musimy ważyć na tej skali, gospodarkę jest niezbędne. Ja widzę inne bardzo niebezpieczne zjawisko, które polega na tym, to niestety w Polsce widzę, to znaczy taką narastającą demagogię, to znaczy opozycja, która usiłuje zbić kapitał na tego typu nieszczęściu, prawda? To mnie przeraża, ale to jest pochodna, to nie jest tylko w Polsce oczywiście. Może w Polsce to widzimy stosunkowo drastycznie, ale to nie jest tylko specyfika polska. To jest ta ciemna strona demokracji i tej otwartości, to znaczy, że łatwo budzić stany histerii, stany lęku zbiorowego, paniki i że z tymi stanami muszą się rządzący liczyć. I to wszystko powoduje, że czasami ich reakcja nie jest optymalna, dlatego że jeśli nie zareagują tak, jak tego ludzie natychmiast oczekują, a sprowokowani przez innych, no to efektem będzie to, że będzie chaos, prawda? Nie wiem, czy ja się precyzyjnie wyrażam.
I stracą władzę, bo to też
i stracą jest władzę i zacznie się chaos pogłębiać. No więc jesteśmy świadkami takiego również testu na demokrację, gdy z jednej strony, który pokazuje, że jednak te struktury państwowe jakoś funkcjonują, ale z drugiej strony pokazuje tą ciemną stronę demokracji, którą znamy od zawsze. To znaczy, że strasznie łatwo rozkołysać nastroje, wywołać nastroje paniki, powiedzieć, oskarżyć o cokolwiek rządzących. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. była oskarżono, że wiceminister Woś, wiceminister sprawiedliwości, którego zdiagnozowano koronawirusa, został poza kolejnością przebadany. To zresztą powiedział notabene Donald Tusk, mniejsza o to, kto w tym momencie tę pozycję. I okazało się to nieprawdą. Okazało się to nieprawdą, tak zwanym fake news i tak dalej. Ale ja odpowiadam, a gdyby to było prawda, ja co więcej mówię, tak powinno być. On powinien być poza kolejnością przebadany, bo ci, którzy odpowiadają za nasze zdrowie, ci, którzy odpowiadają w szerokim tego słowa znaczenia, więc za organizację naszego życia obecnie, rządzący, zarówno personel medyczny, ale rządzący również, w sensie dosłownym, ci ludzie, którzy bezpośrednio są na tym froncie, ci ludzie powinni mieć szczególne w tej chwili uprawnienia i przywileje po to, żeby lepiej służyć nam. To jest niezbędne. A w momencie, kiedy się stosuje tego typu egalitarną demagogię, to paraliżuje państwo, prawda? Mówimy, a niech rządzący tak samo stają w kolejce jak my wszyscy. No efektem tego będzie, że w ogóle skończą się kolejki i zacznie się jeden wielki chaos. No, to jest przykład tylko.
Pewno jeden z wielu, gdyby spojrzeć na Twittera Donalda Tuska, bo na tym Twitterze dużo się dzieje, dużo opinii były premier Rzeczpospolitej wyraża. Jest komentarz Michała Karnowskiego na portalu w polityce dotyczącej spraw politycznych, a my jeszcze się chwilę cywilizacją zajmijmy. Czy nie wydaje ci się, że to jest taki punkt przełomowy, w którym ta cywilizacja internetu rzeczy, ta cywilizacja, do której idziemy, technologiczna cywilizacja zaczyna zwyciężać i to ona przeobraża społeczeństwo?
No ona już od jakiegoś czasu zwycięża, to znaczy następuje proces alienacji, jak to się mówi, czyli wyobcowania. To znaczy tworzymy rozmaite urządzenia, w jakimś określonym celu, ale one się wymykają nam i zaczynają narzucać nam zupełnie inny sposób funkcjonowania. To nie jest tak oczywiście, że one będą działały samodzielnie. To jest kolejna bajka ta o sztucznej inteligencji, to bardzo charakterystyczne. To jest taka druga strona tej naszych urojeń, że zbudujemy taką sztuczną inteligencję, która nas zastąpi. Nic takiego w sensie dosłownym. My żadnej inteligencji nie jesteśmy w stanie zbudować. Jesteśmy w stanie zbudować bardzo skomplikowane, liczące maszyny. Ale to żadna inteligencja w sensie klasycznym nie jest. No ale wracajmy do tego zjawiska alienacji tego. To już postąpiło dużo, dużo dalej i dużo wcześniej. Otóż to opowiadano nam, że internet będzie takim wspaniałą agorą, gdzie ludzie będą mogli się z sobą spotkać, wymienić opinie, a więc będzie można wreszcie porozumieć się i stworzyć jakiś bardzo racjonalny ład. Otóż rzeczywistość pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, nie wszyscy jesteśmy w stanie się spotkać, bo to jest niemożliwe. Po drugie, że ten świat, w którym jest równouprawnienie głupich i mądrych, złych i dobrych, on nie przynosi wcale pozytywnych konsekwencji. Ja żeby było jasne, ja jestem przeciwko cenzurowaniu internetu. Ja mówię o pewnych nieuniknionych konsekwencjach tego, na którą odpowiedzią powinien być właśnie pewien cywilizacyjny ład, pewna hierarchia, że istnieje porządek, to znaczy porządek, hierarchia inteligencji, hierarchia znaczenia, mądrości, wartości, porządku aksjologicznego. Ale wracając do tych spraw. A to więc zamiast porozumienia, co my mamy w internecie? Mamy ludzi skrzykujących się i tworzących walczące grupy ze sobą. Ten internet doprowadził do jakiegoś potwornego spłaszczenia i uproszczenia przekazu. Jak słyszę ten Twitter, ja nie wiem, ile w Twitterze może być tych znaków, paręset znaków, to co można powiedzieć? No można ponawalać na przeciwników i pochwalić swoich. I to jest wszystko. I tak się pojawiają się plemiona, które się skrzykują i nawzajem ze sobą walczą. No i w ogóle nie porozumiewają się. Więc sen o racjonalnej komunikacji zmienił się w coś całkiem przeciwnego. I to jeszcze raz nam pokazuje, jak bardzo potrzebna nam jest wspólnota. Wspólnota, że właśnie ludzie żyją we wspólnotę, ale wspólnota ma granice. Nie jest tak, żeby człowiek był w stanie jednakowo mieć jednakowy stosunek emocjonalny do wszystkich na świecie. On ma dużo bliższy stosunek do, znaczy dużo bardziej gorący do tych najbliżej sobie, do rodziny, grupy przyjaciół, a najszerzej do narodu, z którym czuje się związany wspólnotą losu. I to jest, świadomość tego jest niezbędna. To nie chodzi o to, żeby w stosunku do innych być, zachować się nieetycznie, to tylko chodzi o to, żeby uświadomić sobie ten porządek, który był w klasycznej filozofii, jest bardzo mocno, w klasycznej myśli jest bardzo mocno eksponowany. A te wszystkie rojenia, że będziemy właśnie wszyscy tak samo, że stworzymy racjonalny porządek, no to wszystko pokazuje, jak to jest niepokojące, jakie prowadzi do odwrotnych, do zamierzonych konsekwencji. I to, co powiedziałeś o tym, że to taka lekcja, ja wspomniałem tam jakieś takie opisy dnia życia tych ludzi, którzy niektórych, i to niby takich elitarnych, to był dziennikarz, który opisywał tam Netflix, internet, Netflix, internet. To no ja się obawiam, że doświadczenie, że to, co on będzie miał w głowie, ten biedny człowiek po tym, a z czym będzie usiłował się jeszcze dzielić z innymi, no to nie będzie specjalnie zachęcający obraz.
Jak sobie wyobrażasz ten moment, kiedy wychodzimy z tej pandemii, tej epidemii, co zmieni się w naszej rzeczywistości? Czy masz odpowiedź na takie pytanie?
No, ja już wspomniałem, moim zdaniem zmieni się wyraźnie jednak, wzmocni się rola państwa narodowego, co już i tak było jasne, w Europie to jest zwłaszcza jasne, bo to chodzi o to, żeby ludzie zaczęli rozumieć pewne konsekwencje zjawisk. To znaczy ja jestem przeciwko likwidacji wspólnoty europejskiej, jak zwał, tak zwał, jak się nazywa Unia Europejska. Ona w pierwszej fazie przyniosła wiele bardzo pozytywnych zjawisk, ale w momencie, kiedy zaczęła być, usiłowała przekształcić się w takie ideologiczny twór, który usiłuje narzucić swoim członkom określony porządek ideologiczny, gdzie zaczęła prezentować się jako taka wyższa forma rozwoju cywilizacyjnego, a ponieważ ta utopia jest niemożliwa, stała się narzędziem w rękach najsilniejszych. No, nazwijmy po imieniu, głównie Niemiec, Francji. A u nas na przykład, to z perspektywy Polski, istnieje ciągle ten kompleks taki, który wygrywa wielu ludzi, polityków, ludzi tworzących opiniotwórcze, wytwarzających opinie. To znaczy ten kompleks, że myśmy chcieli do tej zachodniej Europy, a nie chcieliśmy się upodobnić. To jest strasznie naiwne, bo ta zachodnia Europa też jest zróżnicowana i to nie chodzi, i myśmy zawsze w jakimś sensie byli kulturowo w tej zachodniej Europie. Ale chodzi o to, że to ci zmyślni, rozmaici demagodzy usiłowali nam zaprezentować w ten sposób, powinniśmy przekazać władzę, oddelegować dużą część uprawnień tym mędrcom, przecież takim najmędrzejszym, bo któż tam będzie w tej Brukseli, a do najmądrzejszych z najmądrzejszych. I oni już pokierują naszymi sprawami tak, jak będziemy chcieli. No to tu będziemy mieli mamy takie widome doświadczenie, jak bardzo jest to łudne. I w związku z tym myślę, że tu będzie następowała zmiana świadomości, która będzie prowadziła w kierunku pozytywnym. To znaczy, że w każdym razie może prowadzić, powiedzmy ostrożnie, może prowadzić w kierunku pozytywnym. To znaczy, że Unia Europejska, wspólnota europejska jest pozytywnym narzędziem, bo dobrze jest przekraczać te wszystkie dzielące nas bariery, ale w rozsądnej perspektywie i ze świadomością, że to nie jest budowa jakiegoś zupełnie nowego i co jeszcze odgórnego tworu politycznego, że ta świadomość zacznie docierać do ludzi, a w tym wypadku myślę głównie o Polakach, którzy tak trochę bezrefleksyjnie przyjmowali ten euroentuzjazm. No to doświadczenie komunizmu się do tego mocno przyczyniło, no ale to już inna sprawa, co było. Więc to jest jedna przyczyna. Na przykład trudno mi strasznie odpowiedzieć na pytanie, czy jak to będzie miało wpływ na ten wymiar duchowy ludzi. Czy rzeczywiście to wpłynie w sensie pozytywnym, czy zdystansują się do pewnych zjawisk, czy na przykład właśnie zdystansują się do tego obsesyjnego istnienia w internecie, prawda, które każe istnieć wszystkim, to znaczy być postrzeganym. To jest takie esse percipi, to znaczy istnieć, to znaczy być postrzeganym. To jest, przypominam, taka formuła Berkeleya, który uważał, że w ogóle nie jest, że obiektywnie nie jesteśmy w stanie twierdzić istnienia bytu. Ale tutaj paradoksalnie, kiedy przerzucamy swoją aktywność całą do internetu, kiedy obsesyjnie usiłujemy istnieć, istnieć w tym sensie, żeby inni nas postrzegali, no to prowadzimy do strasznych, fatalnych konsekwencji. Czy świadomość tego dotrze do ludzi? Nie wiem, bo to nie jest taka bezpośrednie przełożenie, prawda? Jaki będzie to miało stosunek do religijności? Bo już widzę, że ci obsesyjni, antyreligijnie nastawieni ludzie usiłują obciążyć religię odpowiedzialnością za tą zarazę. Paradoks jest, że ludzie religijni zakładali, że Bóg podejmuje pewne decyzje i że oczywiście nic się nie może stać bez jego szeroko rozumianej woli i że taka zaraza jest też efektem jego woli, ale ona naprawdę jest efektem naszego grzechu, naszych błędów. Czy tego wszystkiego my nie wiemy. To jest w tej chwili wróżenie z fusów. Wiadomo, że coś, że nastąpi, że w tej chwili już następuje wstrząs. A jakie on będzie miał konsekwencje, to strasznie trudno w tej chwili przewidywać.
I tu stawiamy trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Bronisław Wilczyn był gościem Poranka Wnet, a za chwilę rozmowa zupełnie innego kalibru. Gościem będzie Paweł Golec, a żeby się przygotować do tej rozmowy, posłuchamy sławnego przeboju grupy Golec z Ściernisko.